Chwała Panu, bracia i siostry. Pozwólcie, że najpierw się pomodlę jeszcze krótko przed słowem, które mam wygłosić. Tobie, Boże Wszechmogący, Ojcze Niebiański, przede wszystkim Tobie niech będzie cześć i chwała i wywyższenie ponad wszystko, Panie. I ja proszę Ciebie, żebyś teraz ten czas, który mamy, w ogóle dziękuję Tobie za ten czas. Dziękuję za Twoją obecność w tym czasie, ale proszę Ciebie, żebyś w tym słowie, którym mam wypowiadać, żebyś Ty przejął kontrolę, żeby to nie było z mojego ciała, nie, Panie, z moich myśli, ale żeby Twój Duch Święty miał pełną kontrolę dla chwały Twojej, Boże wiekuisty. Chcę się poddać i uwielbić Ciebie, dziękować Tobie za wszystko, bo jesteś dobry i Twoja łaska jest nieporównywalna z niczym, Ojcze. Bądź uwielbiony i wywyższony w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
Amen.
Chwała Panu. Tomek dzisiaj zacytował fragment z Filipian z 4 rozdziału. Jest to bardzo mocny fragment. Jest to bardzo mocne słowo i myślę, że dla nas wszystkich dzisiaj jest właśnie to potrzebne, żeby nie troszczyć się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i w błaganiach z dziękczynieniem powierzać prośby wasze Bogu i niech tak będzie, moi drodzy, bo to, co dzisiaj już Tomek napomniał, przyszło nam żyć w czasach takich właśnie dziwnych, bo jeszcze powiedzmy 3 lata temu, 4 lata temu, no na Ukrainie to może nie, ale mówię o Polsce tutaj, o naszym kraju, nie? Nikt nie przypuszczał, że takie okoliczności w ogóle mogą nastąpić. Na Ukrainie już była tam wojna i była taka pełzająca inwazja. Były bracia nasi, siostry, szczególnie ze wschodniej Ukrainy, to już doświadczali różnego rodzaju niestety przykrych doświadczeń. Trwali przy tym, ale my w Polsce tutaj no cały czas praktycznie od końca II wojny światowej, wyjąwszy tam czasy komunizmu, mamy względny pokój taki. Natomiast teraz no widzimy to, co się dzieje ogólnie na świecie, jest to takie, wymyka się wszystko spod kontroli i to jest taki no dziwny czas, można powiedzieć. Dziwny i już trudny. Trudny szczególnie tam, gdzie są coraz większe te doświadczenia. Na początek chciałbym, żebyśmy otworzyli list do Kolosan Pawła. Pierwszy rozdział, przeczytam wiersz 23. Jeśli tylko wytrwacie, to jest podobny kontekst do tego, co Tomek dzisiaj czytał z listu do Filipian. Nie konsultowałem z Tomkiem, ale widać, że Duch Święty mówi nam, na czym mamy się skupić i tutaj podobnie. Jeśli tylko wytrwacie w wierze ugruntowani i stali i nie zachwiejecie się w nadziei opartej na Ewangelii, którą usłyszeliście, która jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu pod niebem, a której ja, Paweł, zostałem sługą. I tutaj widzimy w tym, można powiedzieć, apelu takim do Kolosan. Paweł pisze, jeśli tylko wytrwacie w wierze. Pierwsze zaczyna w tym wierszu. Jeśli tylko wytrwacie w wierze. Drugie, ugruntowani i stali i nie zachwiejecie się w nadziei. W nadziei, w oparciu o Ewangelię, opartej na Ewangelii, którą usłyszeliście. I to słowo jest aktualne również dzisiaj do nas, że jeśli tylko wytrwamy w wierze. W tamtym czasie w Kolosach też była trudna sytuacja. Paweł pisał ten list, bo w tym zborze akurat była taka sytuacja, że wdarły się do tego zboru różnego rodzaju nauki filozoficzne, greckie takie, które gdzieś tam próbowały zmącić treść Ewangelii i zwieść ich. Nie tylko to się wdarło wtedy do tego zboru w Kolosach. bo jeszcze wdarły się różnego rodzaju odstępstwa od Chrystusa, że w jakąś wiarę aniołów, wyższość aniołów nad Jezusem. I Paweł tu przypomina, mówi, jeśli tylko wytrwacie w wierze ugruntowanie i stali, nie zachwiejecie się w nadziei opartej na Ewangelii, którą usłyszeliście, która jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu pod niebem, a której ja, Paweł, zostałem sługą. I tak samo my, również Kościół, w którym my jesteśmy, został powołany do tego, tak jak Paweł, do tego, żeby po prostu zwiastować wszelkiemu stworzeniu pod niebem. My, każdy z nas, to nie tylko apostołowie, bo tu Paweł pisze do zboru, do członków zboru, do Kolosów. Zresztą ten list nie tylko był w Kolosach odczytany, bo dowiadujemy się dalej, że on był również w Laodycei. Bo ten list był również w Laodycei. Na końcu tego listu Paweł kieruje prośbę, że ten list, który tutaj jest do was wysłany, to żeby był również odczytany w Laodycei i w Hierapolis. A ten, który był do Laodycei, żeby był odczytany również w Kolosach. Choć my tego listu do Laodycei nie mamy, bo nie ma go w Biblii. Gdzieś w jakiś sposób Duch Święty go nie mieścił, ale to widać, że to było takie zagrożenie. I my dzisiaj również jako Kościół w tych ostatnich czasach, szczególnie takich powiedzmy przed tym wszystkimi wydarzeniami, które dzisiaj odczuwamy, które doświadczamy, którymi musimy się zmierzać, też byliśmy i jesteśmy cały czas jako Kościół atakowani przez różne głosy, które wdzierają się do Kościoła. I to jest bardzo ważne, żeby w tym właśnie czasie teraz, który mamy, zachować tą świadomość taką i tego, na kim mamy się oprzeć i na czym. Wiecie, ten fragment mówi o tak zwanym wielkim posłannictwie, do którego Kościół został powołany. Wielkim posłannictwem, żeby z tego nie zboczyć. Ugruntowaniu o Ewangelię. Tak jak Tomek dzisiaj też mówił, mamy Boga, który jest ponad wszystko, który ma kontrolę. Ja zresztą będę mówił troszeczkę na tym jeszcze później wrócę do tego wątku. Ale sami widzieliśmy nieraz, że w kościołach ewangelikalnych, ja nie mówię, że w naszym zborze, nie będę wymieniał w którym, bo to nie jest istotne, bo to też widać na przykładzie Biblii, jak jest pokazane, są kościoły również w Apokalipsie, drugi, trzeci rozdział, jest 7 zborów i tam Chrystus przyszedł z ostrzeżeniem i do każdego oprócz dwóch miał jakieś zarzuty i korygował. I to jest ważne tutaj, tak samo to, szczególnie dla nas dzisiaj, żebyśmy po prostu trwali niewzruszenie w Ewangelii. W tym wielkim posłannictwie, do którego zostaliśmy powołani. Do tego, tak jak dzisiaj Tomek też wspomniał, żeby zadbać o domowników wiary, żeby głosić Ewangelię, żeby troszczyć się o tych, którzy są wykluczeni, głosić tym, którzy idą na zatracenie. Do tego Kościół został powołany. Niestety z doświadczenia wiemy, że w ostatnich czasach w Kościele różnie bywało. Do Kościoła wchodziły, zamiast wielkiego posłannictwa, wchodziły różnego rodzaju ideologie, humanizm, wchodziły Ewangelia sukcesu, kundelini, ekumenia. To wszystko było ku temu, żeby po prostu odwieść Kościół od tego celu, którym jest wielkie posłannictwo, do którego został powołany, żeby głosić Ewangelię, nieść nadzieję tą, którą Chrystus nam przekazał. My do tego zostaliśmy powołani jako Kościół. I tak jak powiedziałem, doświadczamy w tych czasach szczególnie, bo zanim się wydarzyła wojna na Ukrainie, zanim przyszedł COVID, który też się gdzieś tam powiedzmy odczuliśmy, doświadczaliśmy tego, że światopogląd taki, w którym żyjemy, zaczęły się wdzierać różnego rodzaju, nazwijmy to, ideologie. Ideologie takie, które chciały nas oswoić z otoczeniem na zewnątrz. Niemoralność obyczajowa, zboczenia. To wszystko słyszeliśmy w mediach nieraz, że to po prostu jest wyższa konieczność takiego podszywania się, to była takie, diabeł próbował podszywać się pod takie miłosierdzie Pana, że to trzeba zaakceptować człowieka takim, jakim jest. Owszem, ja wierzę w to, że Bóg kocha grzesznika. Wierzę w to, ale nienawidzi grzechu. Nie może zaakceptować grzechu. Bo Bóg kocha ich i chce, żeby każdy grzesznik się upamiętał, każdy grzesznik przyszedł do Niego, każdy i Bóg znajdzie zmiłowanie. Ale u Pana Boga nie widzę w Słowie Bożym, żeby było miejsce na kompromis. Jakiś taki, że grzesznika, że zaakceptuje kogoś z grzechem. Nie, On daje szansę. I widzieliśmy, że różnego rodzaju w kościołach, no niestety wdzierały się ostatnio takie ideologie. Żebyśmy byli bardziej wyrozumiali, bardziej tacy może podobni również, nazwijmy to. Narzucano nam światopogląd różny i narzucają, zresztą jeszcze niedawno tutaj słyszeliśmy, narzucają nam różne takie światopoglądy ekologiczne i inne, żeby to zaakceptować. Ale ważne jest to, my w tym świecie żyjemy, ale my nie należymy do tego świata. I ważne jest to, żebyśmy nie stracili, mimo tego całego takiego bombardowania nas, może będę wolniej mówił trochę, przepraszam, żeby zrozumieli bracia i siostry, nadążyli, bombardowania nas różnego rodzaju takimi sprawami z tego świata, które mają wprowadzić nas w poczucie winy, że my jesteśmy inni. Nie. Tak jak tu jest napisane, jeśli tylko wytrwacie, wierzę ugruntowani, nie zachwiejecie się. To, co się dzieje wokół nas w świecie, to Pan Bóg do tego dopuszcza. Ale nam daje polecenie, żebyśmy byli ugruntowani w wierze i stali i nie zachwiejecie się w nadziei. Naszą nadzieją jest zupełnie coś innego niż to, co świat chce dać. Tak jak wspominałem, przyszedł COVID, jego skutki, za tymi skutkami z tej strasznej choroby przyszły też również narzucane ograniczenia suwerenności, również, które świat zaczęły dotykać. To też. Teraz mamy wojnę na Ukrainie, która jest blisko naszych granic. Widzimy, że system finansowy cały na świecie to się wali, krach finansowy zaczyna być, ludzie zaczynają panikować, co zrobić. Szczerze mówiąc, ja sam się też poddaję często i jest mi wstyd za to, nie? Że gdzieś słucham i dopuszczam, tak jak Tomek powiedział, żeby się nie bać. Nie? I ma rację Tomek, żeby się nie bać, żeby się nie lękać. To jest bardzo niebezpieczne, żeby wejść w ten nurt właśnie tego strachu, który świat. Ale tak jak powiedziałem, i w ostatnich czasach też my jako Kościół, tak troszeczkę powiem tutaj, może byliśmy nauczeni, że gdzieś jakieś takie prześladowania, jakieś takie kryzysy, to one są gdzieś daleko, gdzieś tam w Azji, w Afryce, że tutaj nie, w Europie to mamy względny spokój, nas to nie dotyka. I z taką świadomością żeśmy żyli. Też czasami to niestety powodowało, że, mówię ogólnie jako Kościół ewangelikalny, tworzył czasami własną taką sobie strefę komfortu również. Zajmowaliśmy się różnymi sprawami wewnątrz, bo nie było przeszkód. I to nie było złe wcale. Ja nie mówię, że to było złe, ale teraz widzimy właśnie, tak jak Tomek też powiedział na początku, nie? Że widzi przebudzenie w kościele całym, że w kościele protestanckim widzi przebudzenie to, że po prostu ludzie zaczęli po prostu widzieć prawdziwe potrzeby i sens służenia Panu Bogu. I chwała Bogu. Być może nawet te, ja wcale absolutnie nie chcę powiedzieć tutaj, że to zło, które spadło, jest dobre, ale w tym wszystkim dobre jest to, że po prostu Pan Bóg porusza nasze serca i nasze sumienia do tego, żeby być właśnie gotowym do tego wielkiego posłannictwa. Było wybudowanych wokół nas, w naszych kościołach, również dużo różnych ośrodków, seminariów, które były często puste. Dzisiaj dzięki Bogu one są Choć nie cieszę się z tej okoliczności, jaka zaszła, ale dzięki Bogu one są dzisiaj wykorzystane właśnie do tego, że mogą pomóc naszym braciom w wierze, domownikom wiary. Także jestem. Ja pamiętam kiedyś, jak tutaj brat Jan Towiński wygłosił swoje ostatnie kazanie i pamiętam, to było bardzo takie mocne kazanie, bo on mówił o słowie i posłuszeństwie wobec Słowa Bożego. Bardzo na to zwracał uwagę. Ja te kazanie słuchałem parokrotnie gdzieś, bo zaraz po tym kazaniu brat Jan odszedł. On mówił o słowie i o posłuszeństwie i on pamiętam, że powiedział tak, zresztą, że Pan Bóg nie na darmo, to jest powiedziane w Izajaszu, w Ewangeliach, nie? Że nie na darmo Pan Bóg posłał słowo. Posłał je słowo swoje po to, aby ono dało wybawienie, ale z drugiej strony ci, którzy je odrzucą, doprowadziło na sąd. I też w tym całym jego poselstwie wtedy, tym ostatnim, on ostrzegał nas, pokazując przykład różnych właśnie kościołów, które gdzieś tam w historii protestanctwa gdzieś usnęły. Gdzieś po prostu, gdzieś jakby zeszły z celu tego. I on, pamiętam, jak ostrzegał, że nie myśl, choćbyś chodził do zboru przez 1000 lat, a nie był posłuszny Bogu, to nic tobie nie da. I on miał rację, bo często gdzieś po prostu my moglibyśmy być tacy podatni na to, że wchodząc w taką własną strefę komfortu, moglibyśmy się oswoić, przyzwyczaić. Ale ważne jest to, żeby być posłusznym Słowu i cały czas być czujnym. Pamiętam, jak on mówił jeszcze mi, mówi, że ważne jest to, bracie, on do mnie tak mówił, ważne jest to, żeby modlić się, prosić Pana Boga o dar rozróżniania. Bo mówi, wtedy na pewno, jeżeli Pan Bóg, jak będziemy prosić Pana Boga, to Bóg da nam mądrość, żebyśmy nie dali się zwieść. I to były, pamiętam, jego cenne takie rady. I tak jak powiedziałem, że niestety czasami w historii naszego kościoła było tak, że my żeśmy tworzyli różnego rodzaju atmosferę, gdzie żeśmy dyskutowali, spierali się o różne takie sprawy drugorzędne, trzeciorzędne, które no nie były, nic owocnego, dobrego nie dawały. Natomiast najważniejsze jest to, żeby nasza wiara, o której tutaj Paweł pisze, była czynna w miłości. Gdzie bój toczymy, często nie z ciałem, ale ze zwierzchnościami, które podszywają się pod ciało. I to jest ważne, żeby właśnie trwać, tak jak tutaj było powiedziane, tak jak przeczytałem, wytrwać w wierze, ugruntowanym być i stałym, niezachwianym w nadziei opartej na Ewangelię. To jest właśnie ważne, żeby po prostu wiara była czynna w miłości na przekór okolicznościom. I chwała Bogu to, co dzisiaj się dzieje, że Kościół wyszedł temu wyzwaniu i służy. Tak jak powiedziałem, celem Kościoła jest wielkie posłannictwo głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu. Celem Kościoła jest wspieranie wykluczonych braci w wierze, domowników wiary, jak również walka w modlitwie za tymi, którzy idą na zatracenie. Te cele niosą za sobą koszty zapierania się często i to może czasami nas boleć. Ja ostatnio przez ostatnie 2 miesiące byłem w ośrodku World of Life w Zgierzu i pamiętam, jak przyjechałem w styczniu do tego ośrodka, tam ten ośrodek był po takiej po prostu, no można powiedzieć, tragedii, bo został zalany, zniszczona została tam główna sala, inne wnętrza i tak dalej, no po prostu to no tragedia, tak jak się spojrzało, to wszystko było po prostu zniszczone. Kompletnie nie było wiadomo, kiedy to będzie wyremontowane, ale tam ci, którzy służą w tym ośrodku, podjęli walkę. Przede wszystkim pierwsze to, jaka walka była podjęta, to była taka, że prośba o modlitwę, o wsparcie, o stawianie się przed Panem Bogiem, żeby, żeby on wspomógł w tej trudnej sytuacji, bo na pierwszy rzut oka no to była tragedia tam. Sufit w niektórych miejscach zawalony, w podłodze pełno dziur wykutych, bo słyszeli to tam. Nie wiem, ile litrów wody tam wyleciało z tej instalacji przeciwpożarowej, ale bardzo dużo, tam było 6, 7, 8 centymetrów w niektórych miejscach wody na posadzce i to wszystko tam pływało. I skutecznie byłem świadkiem tego, że z dnia na dzień, tam krok po kroku, z wiarą, oni przystąpili do odbudowania tego. I dzisiaj wyjeżdżałem w piątek stamtąd, słuchajcie, i tak nawet się dzieliłem, bo na zakończenie każdy mógł się podzielić refleksjami i mówię, to co ja zauważyłem, to zauważyłem niesamowity cud, bo w momencie, kiedy przyjechałem, to ten ośrodek był zrujnowany, a dzisiaj w tym ośrodku zdążyli go wyremontować dokładnie na może 4 dni przed wybuchem tej wojny w Ukrainie. Zrobić jedną taką, jeden taki event ewangelizacyjny dla młodzieży, że przyjechały dzieci tam z domu dziecka i tam z okolicznych szkół, usłyszały Ewangelię, pobawiły się i zaraz po tym ten ośrodek został wykorzystany do tego, że zaczęli przyjmować uchodźców z Ukrainy. Oni przyjmieli więcej niż mają miejsc. W tym momencie dzisiaj został zaadoptowany strych również. Gdzieś modlitwy ludzi wierzących sprawiły to, że wszystkie łóżka, tam jest ponad 140 miejsc, zostały zajęte, wypełnione ludźmi, którzy gdzieś uciekają przed wojną. Z różnych miejsc, i z Charkowa tam byli, i z Kijowa, i no z różnych miejsc Ukrainy tam przyjeżdżali. Dzisiaj kolejne osoby. Tam już jest ponad 100 osób. I tak jak rozmawiałem z tym bratem, nie? Mówię, bo widzę jak ten brat Tim, no on chodzi taki po prostu pełen pokoju i uśmiecha się, nie? I tak jak rozmawiałem, mówię, bracie, mówię, ja widzę, że naprawdę tutaj jest takie działanie Boże. I to nie jest tak, że oni mają pieniądze, bo oni z dnia na dzień żyją wiarą, bo to nie jest tak, że mają pieniądze, że mogą tam wszystkich przyjąć, ale z dnia na dzień ktoś tam przywozi jedzenie, ktoś tam przywozi jakieś materace, ktoś tam przywozi ubrania, ktoś tam daje jakieś datki. Oni nie mieli pieniędzy, nie? I dzisiaj jest ponad 150 osób, gdzie każdego dnia są karmieni, dzieci spokojnie się bawią. Jak ja zobaczyłem, jak te dzieci fajnie, ładnie się tam bawią, spokojnie, z dala od tej wojny, one w ogóle nawet nie wiedzą, że wojna jest. W ogóle przestały myśleć o tym, bo w tym ośrodku miałem zapewniony taki po prostu spokój. Te matki oczywiście się martwią o swoich mężów, bo mężowie często nie zostali wypuszczeni z Ukrainy. One gdzieś tam się martwią, widać to, że gdzieś są na komunikatorach, czekają na wieści, ale dzieci... To było naprawdę takie niesamowite wrażenie zobaczyć to właśnie, że te dzieci, które wyjechały, uciekły przed wojną, mają zapewniony spokój. I chwała Bogu za to. Naprawdę. I chciałbym przeczytać jeszcze z listu do Filipian, pierwszego rozdziału. Od 21. Dobrze mówię? Tak. Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. A jeśli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać. To pisze Paweł. Albowiem jedno i drugie mnie pociąga. Pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo daleko to lepiej. To jest bardzo taki dramatyczna taka, można powiedzieć, emocjonalna wypowiedź Pawła, że pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. I to jest prawda. Lecz z drugiej strony pozostać w ciele ze względu na was rzecz potrzebniejsza. I co chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć, że tak jak powiedziałem, że wiara wtedy jest skuteczna, kiedy jest czynna w miłości, kiedy prowadzi nas do zapierania się samych siebie, do brania krzyża, pójścia za Panem, nie patrząc na koszty, nie patrząc na okoliczności, jest to w oczach Boga naprawdę szlachetne. Bierna postawa, no niestety, prowadzi do zatracenia celu wielkiego posłannictwa. I tego chce diabeł. I między innymi też Paweł apelował w tym, to co czytałem w liście do Kolosan, żeby wytrwać w wierze. To co dzisiaj Tomek. I prawda jest taka, że również i w tych sytuacjach, w której dzisiaj jesteśmy, musimy być świadomi tego. Musimy być świadomi, powtarzam, że diabeł będzie tworzył przez różnego rodzaju intrygi chęć odwrócenia nas od tego celu. To mogą być różne jego tam sposoby. Mogą być kłopoty, choroby, kłopoty w pracy, różnego rodzaju kłótnie, podziały i tak dalej. Ale my musimy być na to przygotowani, że diabeł będzie próbował i temu dać odpór. I tak jak powiedziałem, że ta sytuacja w Zgierzu no była bardzo taka fatalna i trudna. Ja w ogóle sobie nie wyobrażałem na początku, jak przyjechałem, jak to będzie. Nie? Oni też sami nie wiedzieli, kiedy skończą to, kiedy ten remont potrwa. Mówili może 2 miesiące, może dłużej, może jeszcze dłużej. Skończyło się na czas. Pan Bóg dał, wyście, że w odpowiednim czasie mogli tam wpuścić ludzi, którzy byli w potrzebie. Ale to było kosztem wielkiego wysiłku. Zapierania się siebie. Często modlitw. Przede wszystkim modlitw. I prośby do Pana Boga. Przeciwstawianiu się różnego rodzaju okolicznościom i sytuacjom. Bo tam w międzyczasie były jeszcze inne katastrofy. To drzewa spadły na linię wysokiego napięcia i nie było prądu przez 3 dni w momencie, kiedy to było słyszane, kiedy to było najbardziej potrzebne, a temperatura spadła do minusowej. I tutaj trzeba było zadziałać. Też prosić Pana, żeby dał rozwiązanie. Były również inne sytuacje. Paweł, pomimo tego, że wiedział, że jest zagrożony, nie unikał konfrontacji ze złem. On wiedział, on sobie zdawał sprawę z tego, tutaj nawet w tym wersecie czytałem, że najlepszym rozwiązaniem to by było, żeby już być z Panem Chrystusem, bo to jest daleko lepsze niż pozostać. Słuchajcie, ja, jak moja pierwsza żona odeszła, ja wielokrotnie Pana prosiłem, mówiłem: Boże, dlaczego Ty mnie zostawiłeś? Jak ja bym chciał już pójść. Miałem takie sytuacje. Może nie przychodziłem różnego rodzaju jakichś takich udręk i tak dalej, ale byłem po prostu gdzieś w takim stanie, mówię: Boże, ja też już nie chcę tu być. Mi będzie lepiej, dużo lepiej będzie tam u Ciebie. Ale Pan Bóg wie lepiej, co jest dla nas lepsze. Lecz z drugiej strony pozostać w ciele, to ze względu na was to rzecz potrzebniejsza. I być może Pan Bóg nas dzisiaj, jako Kościół, właśnie w tych czasach postawił po to, żebyśmy te potrzebniejsze rzeczy dla Niego, które dzisiaj są wymagane, byli przygotowani i Jemu służyli na te potrzebniejsze rzeczy. Wierzę w to, że każdy z nas ma pragnienie z tego, żeby spotkać się już z Panem, żeby, tak jak dzisiaj Piotr powiedział, że jego babcia odeszła we śnie. Chwała Bogu, no cudowne powitanie Pana. Powiem szczerze, chwała Bogu. Choć jest to trudne pożegnać się z kimś, kto jest tutaj wśród nas, ale ta osoba już jest z Panem. Już jest w uwielbieniu i chwała Bogu. Ale Pan Bóg ma czasami dla nas również inne tutaj zadania. Że to jest potrzebniejsze. Paweł w swoim życiu dawał świadectwo zwycięstwo Pana Jezusa. w jego życiu. Ale też dawał świadectwo, że Jezus zwyciężył również w wieczności. Dla niego to, co było tam w jego życiu wtedy, te wszystkie prześladowania, te, tak jak czytamy w listach, jak on tą listę całą prześladowań, którą on tam, ile razy był biczowany, kamieniowany i tak dalej, przez co przeszedł, to nie miało znaczenia. I ważne jest to, że my jako Kościół powinniśmy zabiegać u Pana Boga o to takie wytrwanie i prosić Jego. Przy powieści Salomona, rozdział 3, Kaznodziei Salomona, rozdział 3, jest powiedziane, że wszystko ma swój czas i każda sprawa pod niebem ma swoją porę. Jest czas rodzenia i czas umierania, jest czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono, jest czas zabijania i czas leczenia, jest czas burzenia i czas budowania, jest czas płaczu, jest czas śmiechu, jest czas narzekania i czas pląsów i tak dalej. I na końcu jest powiedziane, wiem, że wszystko, cokolwiek Bóg czyni, trwa na wieki, nic nie można do tego dodać, nic z tego ująć, a Bóg czyni to, aby się go bano. I jedno jest pewne, że nad tym każdym czasem, który jest, to Pan Bóg ma panowanie. Niezależnie od tego, w jakim czasie. Tak jak tutaj przeczytałem, był czas w naszych kościołach, że zajmowaliśmy się konferencjami. Dzisiaj te ośrodki konferencyjne są zajęte i są przyjmowani uchodźcy. I chwała Bogu za to. Był czas kiedyś na konferencję, na naukę, a dzisiaj jest czas na służbę. Był czas kiedyś na debatowanie, a dzisiaj jest czas na modlitwę, żeby stanąć w wyłomie przed Panem Bogiem. Wszystko ma swój czas. Ale jedno jest pewne, że Pan panuje nad czasami, w których przyszło nam żyć. My jako Kościół mamy przywileje, że możemy prosić Go o wsparcie. I tutaj podam przykład Abrahama, który się dowiedział, gdy przyszedł, kiedy go nawiedził Pan z aniołami, dowiedział się, że Sodoma będzie zniszczona, że będzie zagłada. I tam widzimy w tym przykładzie Abrahama, jak on zabiegał przed Panem, pytał się, Panie, a może tam są jeszcze jacyś sprawiedliwi? Może ich jest 50? Czy ze względu na tych 50 Ty chcesz zatracić to? Pan Bóg mówi, ze względu na 50 nie. Później dalej i tak dalej, aż do 5. I efekt był taki, że wyprowadzona została rodzina Lota jego. Nie? Pan Bóg wysłuchał Abrahama. Nie zrobił czegoś takiego, że po prostu zniszczył Sodomę razem z Lotem, z jego rodziną. Co później się stało z jego żoną, to już jest inna kwestia. Ona dokonała takiego wyboru. Choć wiedziała, choć znała ostrzeżenie, dokonała takiego wyboru i stało się z nią, to się stało. Ale pierwotnie została uratowana. I dzisiaj również jest, że nad tym wszystkim, co się dzieje, nad tymi okolicznościami, jak był COVID, jak jest COVID jeszcze, jak są te krachy finansowe, jak jest wojna na Ukrainie, jak jest zagrożenie dla naszego kraju, tak czy inaczej Pan Bóg ma nad tym kontrolę. I prawda jest taka, że tak jak Abraham walczył za Lotem przed Bogiem, tak my również, i dzięki Bogu jesteśmy, bo to dzisiaj Tomek powiedział również, powinniśmy być gotowi na podjęcie wyzwań, które czasami mogą być dla nas bolesne. Albo trudne do zaakceptowania. Mogą być czasami niewygodne, bo każdy z nas miał swoją strefę komfortu jakąś. Żył, miał poukładane, a teraz nagle wdzierają się różnego rodzaju sytuacje i trzeba zrezygnować z czegoś. Ja powiem szczerze, że i nie chcę się chwalić tutaj, bo to nie moja zasługa, ale powiem szczerze, że Ania z Marią przyjęły do domu najpierw jedną rodzinę uchodźców, która gdzieś tam ze względu na stan zdrowia tych starszych dziadków została odwieziona do lepszego miejsca, gdzie mają lepszą opiekę. Wtedy były 4 osoby. Nie minął dzień, Ania dzwoni do mnie, u nas jest kolejna rodzina, 6 osób. I są, i chwała Bogu. I to jest, i powiem szczerze, że ja z tym na początku, bo mnie nie było w domu, nie? Ja się zmagałem z myślami. No tak, no ale teraz tak, no ja mam kazanie do przygotowania, gdzie ja sobie usiądę, bo pokój zajęty, bo to, tak mówiłem do Ani. To moja strefa komfortu została naruszona, szczerze mówiąc, nie? To gdzieś tego, takie myśli i mi wstyd jest za to, szczerze mówiąc. Naprawdę wstyd. A dzisiaj mogę, i tak jak powiedziałem, w piątek Pan Bóg mi pokazał, jak zobaczyłem te dzieci, jakie one radosne są, jakie one są spokojne, jak one się bawią, biegają, że nie czują tego zagrożenia dzisiaj i chwała Bogu. I te wyzwania czasami mogą być dla nas naprawdę trudne do zaakceptowania, mogą boleć, ale my do tego zostaliśmy powołani. Musimy się z tym liczyć, że poniesiemy koszty, że będziemy doświadczani może nawet, że staniemy w trudnych sytuacjach wyboru, co zrobić. Wyboru, trudnego wyboru. Nie wiem, jakie to mogą być wybory, co może przyjść jeszcze, ale musimy być na to przygotowani. Ale największa nagroda to jest taka, że to się kiedyś wszystko skończy. Że to przeminie. I my jako Kościół, ten, który trwa w tej wierze, w Ewangelii, zmierzamy zupełnie gdzie indziej. To wszystko kiedyś tutaj pójdzie na zatracenie. To widzimy, bo to się wali. My nie wiemy, jak to długo potrwa, ale to się skończy. To będzie koniec. Bo tam, gdzie pójdziemy, tam już nie będzie łez. Tam będzie Pan. Tam będzie Boży tron. Tam będzie wieczność z Nim. Tam będziemy z naszym Panem. Nasze imiona, moi drodzy, są zapisane w niebie, tak jak Biblia mówi. I z tego powinniśmy się radować. To jest najważniejsze. Zapierając się siebie czasami, może ponosząc koszty, ból, cierpienie. Ale najważniejsze to jest to, że mamy, tak jak Tomek dzisiaj powiedział, mamy wielkiego Boga, wspaniałego. Nasze imiona są zapisane w niebie. Nasza ojczyzna jest tam. My jesteśmy obywatelami nieba. W Hebrajczykach w 10 rozdziale, 37 wierszu jest napisane, bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść, nie będzie zwlekał. Pan Bóg nie będzie zwlekał, On przyjdzie. Prędzej czy później przyjdzie i to jest największa nadzieja. W Filipianach w 3 rozdziale jest napisane, nasza ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy. Pan Jezus Chrystus, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. Tak samo jest jeszcze pokrzepienie takie. Przeto bracia moi umiłowani, pożądani radości i korono moja, trwajcie w Panu, miłowani. I trwajmy w Panu. Tego sobie życzę wam wszystkim. Trwajmy w Panu, tak jak było tutaj powiedziane na początku, w pierwszym wersecie, którym przeczytałem, Paweł zachęcał. Jeśli tylko wytrwajcie w wierze, ugruntowani i stali, nie zachwiejecie się w nadziei opartej na Ewangelii, którą słyszeliście, która jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu, a której ja, Paweł, zostałem sługą. Tak samo Paweł został sługą, tak samo my wszyscy zostaliśmy tej sługą. I trwajmy w Panu dla Jego chwały. Może to nas kosztować, może to nas boleć, ale bądźmy niewzruszeni, stójmy. I pytajmy się Pana, jak możemy służyć Jemu. Amen.